11 maja, bezpieczny lokal w Batku Dowa. Oberführer SS Gerhard von Ohlenrode stanął przed wielkim lustrem umocowanym w drewnianej ramie wspartej na niskiej toaletce. Był to jeden z nielicznych mebli, jakie pozostały w mieszkaniu na pierwszym piętrze przy uliczce Waldstrasse, biegnącej pod górę, niedaleko od centrum kurortu Bad Kudowa. Od lat niewielkie lokum złożone z dwóch pokoi z kuchnią i łazienki, ładnie umeblowane w stylu art deco, używane było przez hitlerowskie tajne służby jako lokal kontaktowy uznany za szczególnie ważny. Wydawało się to dziwne, że szpiedzy mogli spotykać się na obrzeżu modnego uzdrowiska. W istocie chodziło o to, że tajny lokal był nadzwyczaj wygodnym miejscem dla funkcjonariuszy wywiadu wojskowego Abwehry, spotykających się tam z czeskimi agentami. Po upadku admirała Wilhelma Canarisa i przejęciu wywiadu wojskowego przez SS utracił swe znaczenie, a burzliwy czas sprawił, że zapomniano o jego istnieniu. Ohlenrode, decydując się na zamieszkanie tam w końcu kwietnia 1945 roku, był pewien, że tylko niewiele osób wie o istnieniu tego miejsca, a mógł przypuszczać, że większość z nich nie żyje. W jego sytuacji miało to szczególne znaczenie. Oczywiście skromny apartament nie odpowiadał tak wysokiemu urzędnikowi SS, jakim był Oberführer Ohlenrode. Jednakże jego prawdziwą tożsamość znało tylko kilka osób. Skromne mieszkanie dobrze uzupełniało jego inkognito. Od połowy marca, gdy tylko zakończył operację ukrywania złota wywiezionego z wrocławskich banków, pozostał na tym terenie i krążył niesmordowanie po Śląsku, nadzorując finansowanie powstających oddziałów partyzanckich Werwolfu. Zawsze miał przy sobie dużą kwotę pieniędzy, a także złote monety i brylanty, które rozdzielał potrzebującym. A wielu takich było. Zgłaszali się do niego dowódcy partyzanccy i ludzie, których zajęcia nie znał i nie chciał poznawać. Wystarczało, że ich nazwiska lub pseudonimy były na liście, którą przed wyjazdem z Berlina wręczył mu sam szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Ernst Kaltenbrunner. Gdyby nie rozkaz, uważałby to za marnotrawienie środków finansowych. Młodzi chłopcy, jacy wstępowali do oddziałów, nadawali się na kandydatów do szybkiej śmierci za Führera, a nie twardych wojowników, którzy mogliby stawić opór Wielkiej Armii Czerwonej. Nie wyglądali też na zdolnych do wyprowadzenia w pole radzieckich tajnych służb, które wchodziły na zajmowane tereny tuż za oddziałami frontowymi i krwawo rozprawiały się ze wszystkimi podejrzanymi o szpiegostwo lub dywersję. Nie jego sprawą było jednak ocenianie wartości bojowej oddziałów partyzanckich ani tajnych siatek dywersyjnych. Wykonywał rozkaz i zastanawiał się, jak najszybciej wyjechać z tego zakątka Niemiec, w którym strach przed Armią Czerwoną oblegającą Breslau i uderzającą na Lauban był coraz większy. Przesunął ręką po gładko uczesanych włosach, na których pojawiały się już pasma siwizny, choć miał 40 lat. Przysunął się bliżej lustra, ale niespodziewany dzwonek do drzwi przerwał studiowanie zmarszczek.
Kto przyszedł?
Zapytał, nie odwracając głowy od lustra.
Pan Ber.
Usłyszał zza drzwi głos ochroniarza, jedynego człowieka, któremu mógł wierzyć. Otokar Grusse służył pod jego rozkazami w Związku Radzieckim, gdzie Ohlenrode zajmował się sprawami gospodarczymi w sztabie dowódcy SS i policji. Zwrócił uwagę na nieśmiałego Szatyna o tak delikatnej urodzie, że gdyby nie ślady po zaroście, można byłoby go uznać za dziewczynę. Przed wojną nosił długie włosy i usiłował studiować w konserwatorium w klasie skrzypiec, ale szybko pociągnął go urok czarnego munduru i w 1937 roku wstąpił do SS. Spotkali się w Rydze i Ohlenrode szybko zorientował się, że imię Otokar, znaczący dbający o majątek, szczególnie do niego pasowało. Każdego dnia przynosił łupy, jakie zbierał w mieszkaniach Żydów skazywanych na śmierć lub wywózkę do obozów koncentracyjnych. Robił to nadzwyczaj sprytnie. Dobrał sobie Łotysza, mającego dobre rozeznanie w środowisku bogatych Żydów, który ubrany po cywilnemu pukał do ich drzwi. Informował, że zostali przeznaczeni do deportacji i na dowód pokazywał listę, którą sam sporządził z autentycznymi pieczęciami. Obiecywał pomoc za dużą opłatą, którą zawsze inkasował. Istotnym elementem jego gry było doprowadzenie do deportacji tych ludzi, aby nikomu nie mogli zdradzić, że wręczyli mu łapówkę. Nie miał z tym żadnych trudności, tym bardziej, że Olenrode na jego prośbę wykonywał telefon, nakazując wywiezienie do obozu lub pobliskiego lasu rodziny wskazanej przez Ottokara.
Wprowadź.
Poprawił kosmyk włosów opadający na czoło i odwrócił się do drzwi, w których stanął niski mężczyzna ubrany po cywilnemu. Sposób, w jaki stuknął obcasami pół butów z żółtymi wypustkami i podniósł rękę, wskazywał, że jest oficerem.
Untersturmführer Wehr. Ostatni przydział, zamek Czocha.
Olenrode podszedł bliżej, aby przyjrzeć się przybyłemu. Zainteresowała go świeża blizna biegnąca przez lewy policzek.
Zna pan Globkego?
Zainteresował się Olenrode.
Oczywiście.
Oczy Bera zwęziły się. Przez kilka chwil wyglądał jak dzikie zwierzę, które zapędzone w korytarz bez wyjścia szykuje się do ataku. Musiał uzmysłowić sobie, że zareagował zbyt otwarcie, gdyż natychmiast uśmiechnął się. Może zbyt szeroko, aby zamaskować poprzedni grymas.
Służyłem pod jego rozkazami w załodze zamku.
Co z nim? Ma pan jakieś wieści?
Nie, byłem w Fürstenberg, gdy Obersturmführer Globke wyjechał z zamku. Więcej go nie widziałem.
Niech pan siada.
Olenrode wskazał na jedno z dwóch krzeseł przy dużym stole pośrodku pokoju.
Pan przychodzi z polecenia.
Zawiesił głos i czekał chwilę, aż gość poda nazwisko. Jedno z ośmiu, na jakie mieli powoływać się ludzie przychodzący do tego mieszkania. Bear, zdając się nie rozumieć lub nie słyszeć pytania gospodarza, wyjął paczkę papierosów i rozejrzał się po stole.
Proszę o popielniczkę.
Olenrode spojrzał zaskoczony. Nie spodziewał się, że młodszy oficer może tak zachowywać się w jego obecności, a tym bardziej w jego mieszkaniu.
Tu się nie pali.
Powiedział podniesionym głosem, co jednak nie zrobiło żadnego wrażenia na Bearze. Potarł zapałkę od raskę, aby zapalić papierosa i w tym momencie Olenrode chwycił go za rękę.
Nie pali się.
Bear wyszarpnął rękę, ale zgasił zapałkę.
Dobrze. Nie będę się z panem spierał o drobiazgi. Nie po to tu przyszedłem. Czy ten pana... Ottokar chyba ma na imię ten cherubinek. Nie podsłuchuje przypadkiem pod drzwiami?
Olenrode patrzył, jak jego gość przeistacza się na jego oczach z oficera po cywilnemu w bezczelnego bandytę.
Niech pan się liczy ze słowami, bo każe zastrzelić.
Zaskoczenie mijało, ale zaczynała wzbierać wściekłość. Ten przybłęda, ledwie w stopniu porucznika, pozwalał sobie na takie zachowanie w jego domu.
Spokojnie.
Bear chyba zrozumiał, że przekroczył granicę bezczelności, którą gospodarz mógłby zaakceptować. Sięgnął do kieszeni marynarki i wydobył zmiętą kartkę.
To jest lista, jaką otrzymały wszystkie rosyjskie oddziały kontrwywiadu. Myśli pan, że uda się panu schować przed nimi albo uciec?
Posłuchaj, synu.
Olenrode uśmiechnął się. Najwyraźniej doszedł do wniosku, że ten przybłęda chce go szantażować groźbą wydania aliantom. Podszedł do Bera i pochylił się nad nim.
Nie wiem, kto cię przysłał, ale zrobiłeś błąd, przychodząc tutaj.
Ber wciąż zdawał się uśmiechać.
Bawi pana to, co mówię o Rosjanach? Uważa pan, że ucieknie pan na zachód, a tam pewna organizacja byłych SS-manów dostarczy lewe papiery i transport na linię szczurów?
Mówił o tajnej drodze ucieczki SS-manów z Europy prowadzącej przez Włochy lub Szwecję.
Panie Olenrode, nikt pana nie będzie chronić, gdyż jest pan złodziejem, więc pana byli żołnierze powieszą pana gdzieś w piwnicy albo zastrzelą.
Licz się ze słowami.
Olenrode najchętniej wyciągnąłby pistolet lub wezwał Ottokara, ale podświadomie wyczuwał, że ten arogancki chłystek ma ukrytą kartę w rękawie. Uznał, że najpierw musi poznać powody tak bezczelnego zachowania.
Oddział Reichsbanku w Plauen. Mówi to panu coś?
Olenrode nie odpowiedział.
W marcu grupa SS-manów dowodzonych przez pana wdarła się tam i zmusiła dyrektora, doktora Waltera Michelbergera, do otwarcia skarbca. Zgadza się?
Skąd do diabła on zna takie szczegóły? Zastanowił się Olenrode. Usiłował zachowywać się naturalnie, z nonszalancją, jaką mogły wywoływać fałszywe informacje, ale przychodziło mu to z coraz większą trudnością. Bear to wyczuwał.
Wynieśliście skrzynki zawierające sztaby złota oraz depozyty biżuterii o łącznej wartości 3 milionów dolarów.
Niech się pan nie popisuje. To był rozkaz Reichsführera SS. Chodziło o zabezpieczenie.
Zabezpieczenie, nie kradzież. Złoto oddał pan do depozytu SS, ale biżuterii? Nie. Zdeponował ją pan u swojej kochanki. Ona jest niedaleko stąd, nieprawdaż? Umieścił ją pan w Glac. Chce pan, abyśmy ją przesłuchali?
Olenrode usiadł na krześle naprzeciw. Wiedział, że przegrał. Skoro Bear mówił o banku w Plauen, to zapewne wiedział wiele więcej. Podobne operacje rabowania oddziałów Reichsbanku SS-mani przeprowadzili w kilku innych miastach. Być może nawet wiedział, że kilka dni temu wręczył sakiewkę z brylantami porucznikowi Schulerowi. Ten miał ją dostarczyć do oddziału Werwolfu, ale to oczywiście była tylko przykrywka. Brylanty o wadze 5000 karatów nie miały nigdzie dotrzeć. Schuler wziąłby 3000, gdyż jego poszukiwano by za kradzież, a 2000 miał przejąć Olenrode, i to następnego dnia.
Była na tyle głupia, że wyrzuciła na śmietnik woreczki, w których dał jej pan kosztowności. Pan sobie to wyobraża?
Olenrode nie odpowiedział. Wyrzucić na śmietnik woreczki z bankowymi numerami i nadrukiem Reichsbanku? Tak, do Uli to podobne. W istocie była tak głupia, że równie dobrze mogła obwiesić się naszyjnikami zrabowanymi w Plauen.
Zrobiliście jej krzywdę.
Olenrode patrzył uważnie. Żałowałby pięknej Uli, z którą łączyły go od 2 lat intymne stosunki, starannie skrywane przed żoną. Nagle pomyślał, że to właśnie jego żona musiała zdradzić Uli. Tak, to oczywiste. Splauen przyjechał do domu w Berlinie. Żona na pewno zwróciła uwagę na ciężką teczkę wypchaną kosztownościami, którą zamknął w szafie, a następnego dnia zabrał do Uli. Czyżby go śledziła? Nie był w stanie przypomnieć sobie przebiegu dnia, w którym zawiózł teczkę do mieszkania kochanki.
To sprawa Plauen.
Ber nie odpowiedział na jego pytanie.
Mamy mówić o innych?
Czego pan chce?
Odesłał pan Cherubinka, żeby nie podsłuchiwał?
Olenrode skinął głową.
No.
Ber odetchnął głośno. Czuł, że złamał przeciwnika i zaczynał całkowicie kontrolować sytuację. Olenrode w istocie okazywał się słabym człowiekiem, przestraszonym widmem odpowiedzialności za zbrodnie, jakie popełnił podczas służby w Związku Radzieckim i Holandii. Jedyna nadzieja łączył ze zorganizowaniem przez SS ucieczki z Europy. Był przekonany, że zgromadził wystarczający majątek, który zapewniłby mu dostatnie życie po wojnie, gdzieś daleko od miejsc, w których go znano. W skrytce pod szufladą w sekretarzyku stojącym przy oknie trzymał paszport, z którym miał zgłosić się w Watykanie, aby tam otrzymać argentyńską wizę imigracyjną. Wszystko było takie proste, a tu nagle pojawił się ten dziwny SS-man.
To zacznijmy rozmawiać, jak SS-man z SS-manem.
Olenrode spojrzał na niego z podełba, nie rozumiejąc, czy gość mówi o służbowej solidarności, czy o bezwzględności.
Czego pan chce?
Wiem, że rozdziela pan fundusze.
Olenrode skinął głową. Zdawał sobie sprawę, że w tej sytuacji nie powinien kłamać.
Chcę wiedzieć, komu z Dolnego Śląska przekazywał pan fundusze i w jakiej wysokości.
Czy pan wie, że to zdrada, na którą nie mogę się zdobyć?
Jak pan chce.
Ber sięgnął do kieszeni i wydobył woreczek z nadrukiem Reichsbank i numerem. Położył go na stole. Tak, to był jeden z woreczków, jakie wyniósł z banku w Plauen. Olenrode nie miał wątpliwości. Bez słowa podniósł grubą, koronkową serwetę okrywającą stół i wyciągnął stamtąd zeszyt. Cienki, szkolny zeszyt w kratkę, co Ber obserwował z uśmiechem. Szybko przerzucał kartki zapisane drobnymi literkami. Wreszcie wyjął z kieszeni pióro i zaczął wypisywać nazwiska, które wyczytywał z zeszytu. Wręczył kartkę Berowi. Ten starannie przejrzał listę kilkunastu nazwisk, ale najwidoczniej nie znalazł żadnego znajomego. Schował kartkę do kieszeni.
I jeszcze jedno pytanie, a za odpowiedź zyska pana spokój. Gdzie jest Skorceny?
A skąd mam wiedzieć?
Obruszył się Olenrode. Kłamał.
Panie Olenrode, zrywa pan nasze porozumienie.
W Radstadt, 30 kilometrów na południe od Salzburga.
Olenrode wyrzucił z siebie pospiesznie, jakby chciał jak najszybciej zakończyć tę rozmowę i pozbyć się SS-mana.
Utrzymuje pan z nim kontakt?
Nie nazwałbym tego w ten sposób.
A jak?
2 razy zwracał się do mnie w sprawie przekazania funduszy dla jego oddziału Gwardii Strzelców Alpejskich, czy jakoś tak.
W jaki sposób?
W jedyny możliwy w tych warunkach. Przez łącznika.
Jak przybędzie następny łącznik, to pan mnie poinformuje.
Olenrode milcząco skinął głową. Ber wstał.
Dobrze, że zachował się pan tak rozumnie. Zrewanżuję się radą.
Olenrode również wstał. Był o pół głowy wyższy od Bera i czuł się z tego powodu znacznie pewniej.
Za pomoc, jaką pan mi okazuje, otrzyma pan list żelazny, gwarantujący nietykalność ze strony radzieckich służb. Jeżeli jednak wyjedzie pan na zachód, alianci nie będą respektowali naszych gwarancji i powieszą pana za zbrodnie we Francji. Radzę tu pozostać. Dobrze radzę.
Olenrode skinął głową. Nie miał zamiaru podejmować rozmowy na ten temat. I tak przez kilka najbliższych dni musiał przebywać w Bad Kudowa, wykonując polecenie szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Nie śmiałby złamać tego rozkazu.